Radio Kraków Kultura na co dzień. Dziś czwartek, 17 marca, a my witamy Romanę Aniel, szefową zespołu Krakowia Dance. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zespół Krakowia Dance wrócił niedawno z podróży do kraju, który bliski jest bardzo pani sercu, prawda?
Tak, tak. Byliśmy we Francji i rzeczywiście no, był to niezwykły wyjazd, bo mogliśmy wystąpić z naszym partnerem, współpracownikiem, Pierre'em François Dollet i zaprezentować nasz spektakl Karnawał Arlekinów w mieście Sarreguemines w Alzacji.
No, trzeba przy okazji przypomnieć, że z panią Romaną słyszeliśmy się na początku roku, można powiedzieć, roku, który jest też dla kultury francuskiej ważny, ponieważ to rok Moliera, 400. rocznica urodzin. Będziemy jeszcze do tego nawiązywać, mam nadzieję, w lecie. Przypomnijmy, Krakowia Dance zaprezentuje z okazji 400. urodzin Moliera specjalny spektakl dla krakowian i turystów.
Tak, absolutnie. Już jesteśmy w trakcie przygotowań, wymyślania różnych aspektów tego spektaklu, który się nazywa Pan Molière prosi do tańca i zaprezentujemy go na początku czerwca w Teatrze Varieté. No a później zaprosimy też wszystkich w czasie festiwalu na takie wspólne oglądanie, mam nadzieję, w plenerze, że wszystko się uda, ale no jest to rzeczywiście dla nas niezwykłe przeżycie, bo jest to spektakl oparty na komedii ballet z muzyką, która była skomponowana specjalnie do tych dzieł, do tych utworów i Jean-Baptiste Lully i Marka André Charpentiera. Muzyka bardzo znana, no i oryginalne choreografie, które się zachowały, więc bardzo chcielibyśmy właśnie te aspekty zaprezentować.
No tak, wielcy mistrzowie baroku francuskiego, wielcy mistrzowie związani z czasami Ludwika XIV, zwanego Królem Słońca. Przypomina się przy okazji słynny film Król tańczy, bo był to król, który, trzeba przyznać, dla baletu miał wielkie zasługi, nie tylko jako mecenas, ale także jako wykonawca.
Tak, był no, przede wszystkim baletmistrzem, pierwszym tancerzem i rzeczywiście takim tancerzem zawodowym i też dzięki niemu no, we Francji, można by było powiedzieć, się utworzyła taka moda, a nawet pewnego rodzaju obowiązek oglądania spektakli baletowych czy uczestniczenia właśnie w takich wydarzeniach i też uczenia się tańca. I od tego czasu Francja stała się takim krajem, który jest stolicą tańca, w którym rzeczywiście no, dzieje się bardzo dużo związanego z tą sztuką. No i też Francja w tym czasie zaczęła wysyłać wszędzie swoich mistrzów tańca, którzy propagowali ten nowy styl, tak zwany bel dance, czy piękny taniec, nową technikę. I od tego czasu wszyscy tańczymy trochę po francusku.
No tak, to będziemy się mogli o tym przekonać, mam nadzieję, podczas letniej, kolejnej edycji festiwalu tańców dworskich, który związany jest oczywiście z naszym baletem. Tak, mówię naszym, bo to jest część naszego dziedzictwa kulturowego i naszego regionu, i naszego miasta, czyli Krakowa, Krakowia Dance. A przy okazji, no, to były czasy, w których artyści ze sobą rywalizowali i wielcy, dziś pięknie łączymy te nazwiska, Lully i Charpentier, ale to przecież oni ze sobą rywalizowali i to była czasem bardzo ostra rywalizacja i my już czasem zapomnieliśmy, że te utwory Moliera były właśnie związane z tą muzyką. I teraz tak, Włosi stworzyli operę, ale Francuzi dodali do niej właśnie taniec, stworzyli coś własnego i teraz przypomnijmy sobie, że w tamtych czasach, w czasach baroku była jedna alternatywa, albo muzyka włoska, albo francuska i cała Europa ze sobą się czasem kłóciła, prawda? Czy jesteśmy po stronie Włochów, czy po stronie Francuzów?
Tak. Tak, absolutnie. I myślę, że właśnie ten aspekt taneczny był bardzo istotny dla tej muzyki francuskiej, bo no, nie mogło być spektaklu bez tańca. I tak jak pan wspomniał, komedii ballet absolutnie, ale też i tragedii lirik, opera ballet, wszystkie te widowiska musiały w sobie zawierać elementy taneczne i myślę, że też większość utworów, nawet w samych już operach, które były ariami, no były oparte na formach tanecznych. I ta tradycja była bardzo silna, bo przecież nawet Bach komponował suity francuskie i rzeczywiście ten wpływ Francji na taką, można by było powiedzieć, całą wizję sztuki, muzyki opierający się na tańcu, no był niezwykle silny w całej Europie.
A teraz możemy korzystać z tego dziedzictwa, z tych sporów i w pokojowej atmosferze tworzyć czasem też syntezy, bo nie zdajemy sobie czasem sprawy, że na przykład to, co dzisiaj twórcy tworzą, powiedzmy, wystawiając spektakl z tamtych czasów, dla widzów na przykład w Paryżu, czy na przykład na północy Włoch, byłoby dziwne, bo jest czasem pomieszaniem właśnie tych dwóch porządków, i włoskiego, i francuskiego, ale to tak właśnie jest po wiekach, że te spory dla nas już są nieistotne i nawet czasem nie rozumiemy ich istoty, a tworzymy syntezę i nasze wyobrażenie o tamtych czasach, ale właśnie taki zespół jak Cracovia Danza przypomina nam o tej tradycji i mówiliśmy o Królu Słońce, o jego tańcu, ale przypomnijmy także, że przecież Cracovia Danza sięga chociażby i sięgała do tego, co z kolei a propos Włoch przywiozła królowa Bona do Krakowa. Też było to związane z tańcem.
Tak, absolutnie. To był też ten styl tańca, który wtedy rozwijał się bardzo prężnie we Włoszech w XV-XVI wieku i wtedy to Włochy były takim krajem, które były stolicą taneczną, proponowały nowy styl, nowe kroki, było bardzo wielu mistrzów włoskich i właśnie królowa Bona przywiozła i ten styl, i tą technikę, i też sama była świetną tancerką, przecież zatańczyła nawet na swoim weselu, czym zachwyciła króla Zygmunta Starego i potem bardzo propagowała właśnie tańczenie na dworze, sprowadziła wielu mistrzów tańca i dzięki niej no można powiedzieć, że ten balet, czyli taki spektakl taneczny, widowisko taneczne, no rozpoczął się w naszym kraju i w naszej kulturze był bardzo silny, bardzo istotny, tak jak i też prezentowany na balach, maskaradach. I myślę, że tu możemy nawiązać do tego, co pan mówił, czyli do tych sporów, bo przecież ten włoski styl potem we Francji bardzo silnie był obecny, szczególnie w prezentowanej komedii dell'arte i ten spór pomiędzy teatrem właśnie włoskim, tak zwanym Italien i francuskim, no to właśnie czasy początków panowania Ludwika XIV i praktycznie to przenikanie się, ten wpływ też komedii dell'arte włoskiej później na teatr francuski też był niezwykle silny, więc myślę, że nam tutaj w Krakowie udaje się spinać te wszystkie różne elementy, różne historie i prezentować spektakle, które jak gdyby dotykają też tych poszczególnych epok. No i już niedługo nasz spektakl Szachy, właśnie związany z okresem renesansu.
No tak, a przy okazji to tak pięknie się łączy, bo przecież właśnie u Moliera elementy komedii dell'arte wspomnianej znajdujemy, przefiltrowane oczywiście przez kulturę elit francuskich. No i właśnie, pani wspomniała teraz o renesansie polskim, o Kochanowskim. I to też jest niezwykłe, prawda? Używamy słowa renesans, chociaż korzenie są w Italii, czyli po włosku rinascimento. Ale jednak przyjęliśmy to z Francji i używamy francuskiego słowa renesans, chociaż możemy też powiedzieć odrodzenie. Ale jednak częściej chyba używamy słowa renesans. I teraz to połączyć może też nas z Włochami, bo oto Jan Kochanowski, który w 1554 roku został sekretarzem Polskiej Nacji na Uniwersytecie w Padwie. W ogóle trzeba powiedzieć, że polskie elity tamtych czasów uwielbiały Wenecję i właśnie Padwę, która leży w Veneto, to jest nieopodal. I polskie wyobrażenia z tamtych czasów były takie, i to Kalimach też bardzo to rozwijał, że Padwa została założona przez trojańskiego księcia Antenora. I bardzo wielu ówczesnych historyków wiązało te ziemie i w ogóle Wenetów jako takich, czyli mieszkańców Wenecji, Padwy, Vicenzy, Werony, właśnie Wenetów także z Polakami. I Polacy, którzy jechali studiować do Padwy, uważali, że studiują u siebie. I tam właśnie, w tym miejscu, Jan Kochanowski wymyślił odprawę posłów greckich, ale niektórzy twierdzą też, że właśnie niezwykły poemat, czyli szachy.
Tak, ja myślę, że te szachy to też taka inspiracja tematami praktycznie uniwersalnymi, takimi europejskimi, ale niezwykle obecnymi właśnie we Włoszech, tak jak pan powiedział. I Kochanowski zafascynował się takim sposobem prezentowania szachów, takich żywych figur, które były bardzo modne na różnych dworach, a szczególnie właśnie we Włoszech. I wielu też wcześniejszych pisarzy, autorów, poetów, jak gdyby ten temat wybierało sobie też jako taki środek, aby różne treści przekazać, a taka gra w szachy, żywe figury na dziedzińcach dworskich no, była niezwykle popularna. I myślę, że to z pewnością jest taka tematyka, która wyrasta z tej kultury renesansowej i tutaj w wykonaniu czy w realizacji Kochanowskiego no jest takim majstersztykiem, bo jego język i wspaniałe opisanie wszystkich batalii, poszczególnych figur, całych właśnie różnych rozgrywek na szachownicy w polskim językiem no jest niezwykłe, zachwycające, a z drugiej strony bardzo obrazowe i mnie bardzo zainspirował właśnie ten poemat, ta historia, bo wydaje mi się, że ona jest wprost stworzona jako scenariusz taneczny i ta realizacja do dzisiaj cieszy się dużym powodzeniem, dlatego będziemy chcieli ją pokazać. No, dla mnie jako dla choreografa przedstawienie ruchów figur szachowych, takich uosobionych, upersonifikowanych, no jest dużym wyzwaniem. No i oczywiście posługujemy się też stylem i techniką tańca z epoki, więc dużo wyzwań.
Czy zasady ruchu figur szachowych były dla choreografa jakimś ograniczeniem, wyzwaniem poważnym?
Tak, były poważnym wyzwaniem, ponieważ no jednak ruchy niektórych figur są dość, tak jak pan wspomniał, ograniczone, tak jak na przykład ruchy króla, który się porusza tylko po jednym polu. Więc z jednej strony należało przedstawić ten jakby schemat i możliwość ruchów, a z drugiej strony jakby charakter poszczególnych figur. Więc tutaj była taka gimnastyka, żeby każda z tych figur miała też właśnie jakąś taką osobowość, ale też przedstawiamy ich jakby ciężar gatunkowy, no na przykład wieża. Prawda? To jest w ogóle pojęcie bardzo takie abstrakcyjne i jeżeli na przykład królowa już wydaje się bardziej taka ewidentna, to z wieżą jest trochę gorzej i rzeczywiście no, tutaj tancerz czy tancerka muszą oddać jakby ciężkość tej figury czy tej postaci i też jakby pewną taką ciosaność nawet, prawda, bo to wiele jest takich elementów, takie posunięcia, też jak wieża się przemieszcza, to dużo jest takich dylematów i właśnie też sposób jej przemieszczania się czy ruchów po szachownicy, a z drugiej strony też kroki, które można zaproponować i też walkę, prawda, którą stacza poszczególna figura. I myślę, że tutaj no, to była taka bardzo ciekawa praca. Dobór muzyki też, który był istotny, muzyki właśnie szczególnie włoskiej, ale też i francuskiej z XVI wieku, tak aby no, była całość obrazu i wszystkie elementy, które by nam opowiadały tą historię zanurzoną właśnie w tamtych czasach.
No tak, no bo to rzeczywiście jest moment, w którym możemy też połączyć wątki francuskie z włoskimi, bo przypomnijmy, to Padwa miała być tym miejscem, w którym powstał pomysł szachów, ale Jan Kochanowski, oprócz tego, że w Padwie był bardzo ważną figurą, bo przypomnijmy, był, tak to nazwijmy, w cudzysłowie, szefem polskiej nacji, a było dużo Polaków w tym czasie i po nim jeszcze studiujących właśnie w tym cudownym mieście, to przecież był także we Francji i poznał wielkich twórców ówczesnych, chociażby Ronsarda, całą tę plejadę. No, dzisiaj używamy słowa plejady artystów, ale ta grupa poetycka się nazywała plejada. Więc tak sobie myślę, że to jest też takie piękne połączenie właśnie w imieniu też biografii Kochanowskiego. Mnie się przypomina jedna z ulubionych książek z dzieciństwa, Kto mi dał skrzydła, Janiny Porazińskiej, która jest właśnie opowieścią o Kochanowskim i tam także można znaleźć ten opis jego podróży po Francji, po Włoszech. I to jest przy okazji podróż śladami Kochanowskiego po szachownicy. I tak sobie pomyślałem, że ja za bardzo na szachach się nie znam, ale szachy coraz popularniejsze są także dzięki filmom i serialom, chociażby Gambit Królewski, że przecież to rzeczywiście szachy to jest sam w sobie balet, taki czasem niespodziewany. Gdy popatrzeć z góry na szachownicę, to aż się prosiło o to, żeby stworzyć takie dzieło.
Tak, świetnie pan to ujął i dlatego też myślę, że jest to temat bardzo fascynujący dla tańca. Ma też taką w sobie dużą dyscyplinę, bo właśnie trzeba być niezwykle precyzyjnym, żeby odpowiednio zaplanować to poruszanie się na szachownicy. No a w poemacie Kochanowskiego jest przecież jeszcze cała historia, bo najpierw prezentujemy dwór, gdzie są dworzanie z różnych krajów, więc to też jest bardzo ciekawe. I ta rozgrywka, czy powiedzmy sobie taka walka o rękę księżniczki Anny i jej pretendentów, no właśnie odbywa się na szachownicy. I jest tam też taki element pewnego szachrajstwa, właśnie takiego, bym powiedziała, zawahania. Więc tutaj ta treść jest bardzo ciekawie przedstawiona i z pewnością też sprawia, że dzięki temu spektakl no nie jest tylko taką zwykłą prezentacją figur szachowych na szachownicy czy jakichś potyczek, ale naprawdę taką opowieścią tej historii. I też no, bardzo ciekawą rzeczą jest taka prezentacja choreografii niektórych oryginalnych z epoki, między innymi włoskiej batalii, bo wtedy to było bardzo modne, żeby też w tańcu, w balecie prezentować takie batalie, które miały inspirować się turniejami, miały inspirować się właśnie takimi też walkami dworzan i to jest też duża wartość, ponieważ są to choreografie, układy odtworzone na podstawie traktatów takich mistrzów tańca jak Fabrizio Carozzo czy Cesare Negri, wielcy włoscy tancerze, mistrzowie tańca z XVI wieku.
No niestety wtedy nie było zapisów wideo, nie było zapisów audio, ale od czego wyobraźnia, od czego moc ludzkiego umysłu i studiowaniu właśnie traktatów starych, ale też malarstwa, myślę sobie, z tamtych czasów, bo to też może nam dużo pomóc. i stroje. I przy okazji, bo to oczywiście w czasach renesansowych powstała moda na traktaty, poematy nawiązujące do szachów, ale one były raczej skupione na bataliach, tak to nazwijmy, na walce. Natomiast Kochanowski dodał jeszcze bardzo poważny wątek miłosny. To jest jego wartość dodana, prawda?
Tak, tak. I to na pewno sprawia, że tutaj w spektaklu możemy przedstawić też takie elementy, taką historię i obydwaj pretendenci, czyli Fiedor i Bożuj do ręki Anny, no też są takimi naszymi bohaterami, którzy najpierw właśnie pojawiają się na dworze, tańczą, próbują ją zdobyć w taki sposób inny dworski, no a potem już jako królowie występują na szachownicy i ostatecznie taką walkę muszą stoczyć i w końcu król Tarses, który jest tutaj takim arbitrem, wyznacza tego, który zostaje przyszłym wybrańcem księżniczki. I oczywiście wszystko dobrze się kończy, natomiast przez cały spektakl mamy właśnie taki suspens i taką no, też historię właśnie miłosną z pewnym znakiem zapytania, kto będzie tym wybranym.
I oczywiście piękne stroje, też bardzo ważne. To chyba dla artystów też jest pewne ograniczenie, bo one też chyba trochę ważą.
Tak, to znaczy te nasze stroje renesansowe są oczywiście bardzo ciężkie, bo materiały, z których są wykonane, są bliskie tym autentycznym i welury, i aksamity, tak żeby można było mieć poczucie, że są to stroje dworskie, bardzo, bardzo takie też ozdobne. I później te figury szachowe, które jak gdyby zmieniają kompletnie, całkowicie też całą estetykę. Tutaj przypomnę tylko, że te stroje do spektaklu szachy są autorstwa pani Moniki Polak-Luścińskiej i rzeczywiście no bardzo, bardzo ciekawie jest to rozwiązane z wielkimi takimi maskami na głowach, które też nam od razu wskazują, jakie to figury są prezentowane. No a przypomnijmy, że szachy to też taka gra królewska, więc bardzo dobrze nam się to wpisuje w nasz spektakl.
No tak, król niby tak ważna postać, ma tak ograniczone ruchy. Przy okazji przypominamy, że prawdopodobnie w Padwie powstały szachy, a pierwodruk miał miejsce w drugiej połowie XVI wieku w Krakowie, w drukarni Macieja Wierzbięty. I ten krakowskość, może tak mi się akurat nasuwa, w postaci konika, bo ten konik przypomina mi taką pewną wariację na temat lajkonika, tylko w wersji takiej białej, powiedziałbym.
Tak, obydwa koniki, i biały, i czarny, są inspirowane naszym krakowskim lajkonikiem. To jest absolutnie taki element właśnie nasz lokalny i bardzo dobrze udało się oddać te dwa kostiumy, które no tutaj świetnie grają i też myślę, że w tych niektórych elementach jest bardzo dużo humoru. Jest cała taka scena z szachrajstwem konika, właśnie tego białego, który już zbity nagle pojawia się na szachownicy i wtedy wszystkie figury na to reagują, robi się takie zamieszanie. Więc tu dużo jest takich też scen, które troszkę też ocierają się o jakieś elementy komiczne. No i myślę, że sprawiają, że ten spektakl jest taki żywy i przekazuje wiele różnych treści.
No nie tylko pchła szachrajka się okazuje, ale także konik szachowy, który może być lajkonikiem, ale tak swoją drogą przypomniało mi się przed paroma laty podczas Festiwalu Tańców Dworskich, podczas festiwalu, który jest swego rodzaju świętem tańców z całego świata, bo nie tylko z Europy, bo i Korea, też Japonia, Indie, ale pojawił się kiedyś wątek właśnie związany z postaciami ludzi i koników i tańca. I były piękne tańce z Katalonii, prawda? Dobrze pamiętam.
Tak, ta tradycja rzeczywiście lajkoników czy takich koników no jest obecna w różnych krajach i faktycznie to jest Katalonia, ale w Indiach też akurat no nie mieliśmy takich możliwości, żeby zaprezentować właśnie taką grupę tańczącą takich lajkoników indyjskich, ale no ta tematyka jest bardzo, bardzo popularna i występuje w wielu różnych tańcach. Także te koniki takie dosiadane przez tancerza w różnych stylach no, są bardzo obecne, ale myślę, że jednak te nasze są nie do przebicia.
No dobrze, w takim razie, jeżeli chcemy zobaczyć, a chcemy pewnie zobaczyć lajkonika tańczącego renesansowe tańce na szachownicy teatralnej, to będziemy mieli niebawem w Krakowie taką możliwość, prawda?
Tak, 29 marca zapraszamy wszystkich na godzinę 19 do Teatru Varieté. Tam właśnie zaprezentujemy ten nasz spektakl i też część biletów będzie ofiarowana dla młodzieży i dla chętnych z Ukrainy, bo chcielibyśmy też bardzo ich zaprosić, żeby mogli choć trochę oderwać się poprzez ten spektakl od swojej trudnej codzienności. Także zapraszamy wszystkich i myślę, że to będzie takie prawdziwe święto Krakowa, kochanowskiego, renesansu i tańca oczywiście.
No i mam nadzieję, że renesans, odrodzenie, że właśnie... Humanizm to jest rzecz związana bardzo z tą epoką i może nastąpi, chociaż też przez sztukę w jakiś sposób, odrodzenie nas tych pierwiastków ludzkich. 29 marca, proszę Państwa, o 19 w Teatrze Varieté, szachy według Jana Kochanowskiego, balet Krakowia Dalca. Zapraszam, a za inscenizacji, za choreografię odpowiada Romana Aniel, którą dziś gościmy. Wtorek 29 marca, Teatr Varieté to też takie miejsce od pewnego czasu, przypomina ulica Grzegorzecka, w którym Krakowia Dance może prezentować swoje wspaniałe spektakle. A przy okazji może przypomnijmy, że nie tak dawno rozmawialiśmy o spektaklu Kozaki. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, co stanie się za chwilę, prawda?
Tak właśnie było i ten spektakl bardzo był nam bliski, ponieważ no, prezentuje też taki taniec Kozak. Mówiliśmy o tym tańcu, który był też tańcem polskim. To był jeden z polskich tańców narodowych w XVIII, nawet XIX wieku i był bardzo związany z naszą kulturą, więc te korzenie są głębokie.
No tak, to jest właściwie, można powiedzieć, nasze wspólne dziedzictwo. Taniec ludowy, chyba tylko mężczyźni go tańczą, prawda?
W pewnym sensie tak, jest to taniec przede wszystkim męski, ale w Kozakach się również prezentowały kobiety, bo była taka wersja troszkę salonowa, gdzie właśnie można było zaprezentować taki inny styl, który miał nawiązywać do tej tradycji z ukraińskiej i tutaj te kompozycje były też bardzo różne. Jest też taki Kozak salonowy, który został skomponowany i zapisany nawet przez francuskiego mistrza Saint-Léona na początku XIX wieku, więc ta tradycja z Polski nawet rozeszła się na inne salony i sceny światowe, no i doszła nawet do Francji.
No i tak a propos właśnie to z terenów dzisiejszej Francji, czyli z Alzacji, pochodził Daniel Kurz, który opracował choreografię do tej tanecznej opowieści Kozaki, czyli Oszustwo ukarane. 1784 rok, premiera jesienią tego roku w Warszawie i po ponad 200 latach Krakowia Dance nam przywróciła ten spektakl. No, można powiedzieć, że jeden z naszych takich narodowych baletów.
Tak, to była bardzo ważna pozycja. No i na szczęście okazało się, że zachowała się muzyka i tutaj Maciej Prochaska, który dokonał opracowania na nowo instrumentalizacji, udało nam się nagrać tą nową wersję muzyczną i wreszcie Leszek Rębowski, który stworzył wspaniałą, niezwykłą choreografię, no i też scenariusz, bo nie zachowało się jakieś informacje dotyczące właśnie historii, którą ten spektakl miał przedstawiać, no to wszystko sprawiło, że udało nam się na nowo wskrzesić tą pozycję baletową i pokazać, jak ważna, jak istotna była też ta kultura taneczna właśnie pochodząca z Ukrainy.
I przy okazji ten balet rzeczywiście będzie warto przypomnieć, na pewno będzie niebawem jakaś okazja, żebyśmy mogli, tak podejrzewam, mam nadzieję.
Tak, bardzo chcielibyśmy też go zaprezentować, no bo tak jak pan wspomniał, stanowi część naszego wspólnego dziedzictwa i pokazuje no właśnie obecność tej kultury i wielu innych kultur w naszej tradycji muzycznej, tanecznej XVIII-XIX wieku. To było bardzo obecne.
To jest trochę tak, u nas czasem się mówi a propos sytuacji, w której ktoś zachował się świetnie, bohatersko, albo na przykład jest artystą, który zagrał utwór w sposób wirtuozowski, czasem się mówi, ale kozak. I tak. Zastanawialiśmy się czasem, nawet większość z nas nie wie, że ten taniec, który oczywiście jest przede wszystkim kojarzony z Ukrainą, jest też jednym z tańców polskich, narodowych, tak?
Tak. Absolutnie kozak był uważany nawet przed Krakowiakiem jako właśnie taki taniec typowo polski i dlatego był tańczony u nas i na scenach, i w salonach. A ja muszę przyznać, że rzeczywiście szokiem dla mnie było odnalezienie go w tym zapisie Saint-Laurent z 1830 roku w Paryżu i ten taniec również został odtworzony i my go mamy w swoim repertuarze. To jest salonowy kozak francuski. Muzyka też jest zapisana, więc to świadczy o tym, że nie tylko w Polsce był modny, ale też i w Europie.
To w takim razie zostajemy z nadzieją na to, że niebawem będziemy mogli balet Kozaki, czyli Oszustwo ukarane, XVIII-wieczne arcydzieło choreografii, znów obejrzeć w wykonaniu zespołu Krakowia Dance. A tymczasem przypominamy, że 29 marca o 19 w Teatrze Varieté Szach według poematu Kochanowskiego o tym spektaklu i o tym arcydziele, także polskiej literatury opowiadaliśmy. Dziś z Romaną Aniel, szefową zespołu Krakowia Dance. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Skoro jesteśmy przy kozaku, to proszę państwa, z dawnych czasów przypomina się pieśń Iszów Kozak z Ukrainy, nagrana swego czasu przez zespół Kamerata Krakowia pod szefostwem Ireneusza Trybulca, lutnisty, w którym śpiewają Marta Trybulec, Adrianna Bujak, Piotr Szewczyk, Jacek Ozimowski, Justyna Kuszna, Wiolida Gambę, ale też gość z Ukrainy, Dmytro Chubiak, który śpiewa, ale gra też na ukraińskim instrumencie narodowym, czyli na bandurze.